Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj Pan doktor Szewko natchnął mnie dwoma sposobami myślenia pewnych spraw o natury ogólniejszej. Sprawą wojny w Ukrainie, która jest taka teza Trumpa, jakoby wojna w Ukrainie wpychała Rosję w objęcia Chin. No jest to tak tępe, tak głupie, tak beznadziejne, że... No ale o tym już mówiłem. Teraz chcę powiedzieć o innej sprawie, której pan doktor Szewko nie rozwinął, ale nie rozwinął w sposób, który ja chcę rozwinąć. Pan doktor Szewko w tym dzisiejszym 213 odcinku swojego speechu od godziny 1 godzina 23 minuty, 1 godzina 23 minuty 46 sekund od tego miejsca zaczął mówić o klęsce hunty w Birmie. Obszernie, nawet powiedziałbym bardzo obszernie, mówiąc o różnych aspektach tej klęski hunty, to jest podzielonej, ta klęska według doktora Szewki jest podzielona na miejsca w Birmie, które podlegają działaniom partyzanckim i które to działania partyzanckie powodują, iż zmagające się działania partyzanckie powodują, iż hunta w Birmie ponosi klęskę za klęską. Według pana Szewki zaczęło się to od północnej granicy z Chinami. Proszę państwa, to jest... oczywiście zapomniałem nazwy tej krainy, tych na K chyba, na wszystko. Trudno, nic na to nie bardzo. A więc to właśnie, zresztą relacjonowałem tą historię, że na terenie Birmy wzdłuż granicy, z dosyć długiej granicy z Chinami trwały walki wojsk rządowych z tymi wojskami, tymi partyzantami. No i partyzanci odepchnęli ponoć, to nie sprawdzałem tego, ale to cytuję za panem Szewką, partyzanci odepchnęli wojska rządowe od granicy z Chinami. Czyli według doktora Szewki granica z Chinami, przynajmniej w jakiejś części, północna granica Birmy z Chinami w jakiejś części jest obsadzona, jak rozumiem, przez tych partyzantów. No powiedzmy sobie, że załóżmy, że damy temu wiarę. Nie przypuszczam, żeby pan doktor Szewko, nie przychodzi mi do głowy, żeby pan doktor Szewko mógł konfabulować, w związku z tym na pewno nie. Natomiast to jest jedno miejsce. No i drugie miejsce znacznie dłuższe, mianowicie granica między Mianmą a Tajlandią. No tam dokładnie doszło do takiej samej sytuacji, czy do podobnej sytuacji jak na północy Mianmy, czyli Birmy, a mianowicie też ci partyzanci, ale z zupełnie innego plemienia, przejęli granicę z Tajlandią. Przynajmniej tą najważniejszą część, najważniejsze miejsce, mianowicie Mae Sot. Tak chyba, to się tak nazywa. Także wojska rządowe Mianmy zostały odsunięte od granicy birmańsko-tajski. I tych miejsc jest jeszcze kilka. Mniejszych, większych, a potyczek jest jeszcze kilka. Otóż ja sugeruję, iż za tymi wzmożeniami działań partyzanckich w Birmie przeciwko huncie rządowej stoi niejaka CIA. Tak, CIA. Niejaka CIA. A dlaczego? Dlaczego? Co miałaby tutaj do gadania CIA? Po co ona tutaj i niby dlaczego? Dlaczego to ja w niej upatruję tych powodów, dla których ruchy partyzanckie w Birmie się tak nagle zaktywizują, znaczy nagle, no nagle, może nie nagle, ale w każdym razie myślę, one z rok już tam na pełny gwizdek funkcjonują. Otóż trzeba, znaczy może inaczej, tytuł tego, znaczy odpowiedź, krótka odpowiedź, dlaczego CIA finansuje te ruchy partyzanckie przeciwko rządowi Mianmie, rządowi Naypyidaw, nie Mianmie, rządowi Mianmy, czyli w stolicy Naypyidaw, Mandalay, przepraszam. Naypyidaw to chyba było wcześniej. Są Chiny. Tak, proszę Państwa. Działalność wszelkich agencji amerykańskich ma przede wszystkim na celu zniszczenie możliwości i aktywności chińskiej gdziekolwiek na świecie. W szczególności w takim miejscu jak Birma. I teraz trochę, znaczy udowodnię to, dlaczego tak, dlaczego uważam, że w tej chwili CIA tam buszuje. I te ruchy partyzanckie są opłacane przez CIA. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Majdan w Kijowie, na Majdan w Kijowie wydali Amerykanie 5 miliardów dolarów, sami się do tego przyznali. Więc to nie jest coś, czego oni nie robią. To robią standardowo, zawsze i wszędzie. Otóż, trochę historii. Mówiłem o tym w swoim kanale informacyjnym, wtedy, kiedy to było aktualne. Kiedy zresztą się sprzeczałem z profesorem Guralczykiem na ten temat, twierdziłem, że wówczas to był, nie wiem, 10, 11 rok, 12, coś koło tego. A chińskie władze, jeszcze z poprzedniego rozdania, były absolutnie pewne, że Birmę mają w kieszeni. W związku z tym przez Birmę będą mogły wejść na wody Zatoki Bengalskiej. No i nie tylko, bo przecież jeszcze Rangun, nie, Rangun, Rangun też jest, to jest, nie wiem, czy można, to jest Morze Andamańskie. Dobrze. Więc Rangun to jest stare miasto, które jeszcze założyli port, wielki port, który założyli Brytole. Dlaczego, no właśnie, wtedy pani Clintonowa, będąca szefą Departamentu Stanu, przyjechała to chyba był jeszcze Naypyidaw, w każdym razie do stolicy Birmy, jak gdziekolwiek by ona nie była, i wytłumaczyła tym panom generałom, żeby się przebrali eleganckie, żeby zdjęli swoje mundury, przebrali się w eleganckie cywilne ubrania, no i żeby udawali demokratów. I wtedy Amerykanie im sypną groszem. Do prywatnej kieszeni pewnie też. Co też się stało? Birma dosłownie z miesiąca na miesiąc zmieniła swoje nastawienie do Chin i Chińczycy zostali z ręką w nocniku. To znaczy stracili po prostu Birmę. A jak powiadam, to było dla nich bardzo, bardzo ważne. Dlatego Birma to było wyjście, wtedy jeszcze Pakistanu nie było, w każdym razie ten szlak gospodarczy Chiny-Pakistan jeszcze nie istniał. On dopiero później został stworzony właśnie jako odpowiedź na zaprzepaszczenie Birmy. No bo Chińczycy musieli obejść cieśninę, o Jezu, Malakka. Cieśninę Malakka. To jest chińska ta, powiedzmy sobie, pięta Achillesa. Więc obejście cieśniny Malakka miało się naprzód odbyć przez Birmę, a później jak Birmę Amerykanie im wyłuskali, no to przez Pakistan do portu Gwadar. Gwadar, jeśli dobrze przypominam sobie. Gwadar. Tak. No więc, proszę Państwa, no ale jeszcze wracamy do Birmy i wracamy do tego, co się... Dlaczego ja twierdzę, że Chia się uaktywniła, żeby narobić kłopotów Chinom. Chinom oczywiście. Chinom, bo to Myanmar to jest w ogóle dla nich bez znaczenia. Natomiast ma znaczenie o tyle, o ile można przy tej okazji narobić kłopotów Chinom. Otóż gdzieś na zachód od Naypyidaw, przypuszczam, że to jest okolice miasta Sitwe w Zatoce Bengalskiej. Tutaj rozpoczyna swój bieg gazociąg, czy tylko gazociąg, czy również z naftociągiem, który idzie w kierunku północno-wschodnim, tak, północno-wschodnim, bardziej, raczej wschodnim, z większym naciskiem na północno-wschodnim. Przechodzi w okolicach Linchang, z tego co wiem, i dochodzi do Kunmingu. Kunming jest tym miejscem, w którym ten rurociąg, te rurociągi, gazociągi i naftociągi, ropociągi skończą swój bieg. Otóż, jak Państwo widzicie, to jest kupa kilometrów. No ja niestety nie mam tutaj skali, także nie mogę powiedzieć ile, ale podejrzewam, że dobrze ponad 1000 kilometrów tej trasy, tych rurociągów jest. No więc wprawdzie te ruchy partyzanckie do tej pory nie atakowały tych inwestycji chińskich, co jest zresztą standardem. Najczęściej to jest tak, że jeśli już w ogóle Chińczycy są atakowani, to fizycznie, personalnie, Chińczycy jako ludzie. Natomiast chińskie inwestycje nigdzie nie są atakowane, ani w Afganistanie, ani w Pakistanie, ani z Birmą włącznie. Niemniej jednak destabilizacja polityczna w tym obszarze, tuż przy, no może niezupełnie w tym obszarze, w którym miały miejsce walki na północy, ale poniżej tego obszaru, na pewno nie pomaga ta destabilizacja polityczna i militarna, nie pomaga Chinom w żadnym przypadku, prawda? Myślę, że gdy się patrzy z kolei na tą wschodnią część, która sąsiaduje z Tajlandią, no to proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny tam prowadzą, prowadzą właśnie z Yunnanu, właśnie z Kunmingu, prowadzą kolej przez Laos, przez Tajlandię, Bangkok, przez Malezję do Kuala Lumpur. W związku z tym to, co się dzieje, jeśli coś się złego dzieje na granicy tajsko-birmańskiej, no to to również destabilizuje projekt, gigantyczny projekt chiński. A więc uderza w interesy chińskie. Czy trzeba więcej przekonywać państwa, że to CIA stoi za tymi ruchami partyzanckimi w Birmie? Myślę, że nie. Mam nadzieję, że państwa przekona. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.